Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Niedziela palmowa, podobnie jak następujący po niej Wielki Tydzień, nieodmiennie kieruje naszą uwagę w stronę pytań zasadniczych. Wśród nich poczesne miejsce zajmuje kwestia ludzkiego cierpienia. Tego, które uszlachetnia i wzmacnia, oraz tego, które degraduje i niszczy. Z jednej bowiem strony zdolne jest wydobywać z człowieka nieprzeczuwalną dotąd wielkość i heroizm, z drugiej zaś może również spychać w otchłanie nędzy, tak fizycznej, jak i moralnej. Kino, starając się pozostawać bliskie życiu, dostarcza na to niezliczonych przykładów, zwłaszcza w tych dziełach, które dotykają sytuacji granicznych, takich jak śmiertelna choroba czy nieludzka rzeczywistość wojny i obozów koncentracyjnych.
Jednak sytuacje nadzwyczajne nie przytrafiają się każdego dnia, a codzienność pozostaje najczęściej utkana z mnogości prostych i banalnych zdarzeń. I to przeważnie pośród drobnych spraw przychodzi człowiekowi nadawać kształt swojemu życiu. Kształt, który decyduje o jego wielkości i małości, podłości i heroizmie. Jednym z niedościgłych mistrzów, których interesowała tak właśnie rozumiana proza dnia codziennego, jest Vittorio De Sica, reżyser należący do czołowych przedstawicieli neorealizmu włoskiego, znany jako twórca niezapomnianych Złodziei rowerów i Umberto D., a także mniej już dzisiaj pamiętanego Złota Neapolu. W centrum jego opowieści znajdują się najprostsze zdarzenia. Zagubienie pierścionka, droga konduktu żałobnego z domu na cmentarz, kradzież roweru, czy wreszcie brak pieniędzy na opłacenie czynszu. Sposób ich przeżywania przez bohaterów odsłania głębie bólu lub troski i najlepiej charakteryzuje ich jako ludzi.
Umberto D. to prosta i piękna opowieść o samotnym urzędniku, który popadając stopniowo w skrajną nędzę, stara się za wszelką cenę ocalić w sobie ludzką godność. Kunszt De Sici ujawnia się w misternej konstrukcji niezliczonych drobnych epizodów, w których duma bohatera oraz jego poczucie szacunku do samego siebie walczą z ogarniającą go bezradnością i potrzebą uzyskania pomocy. Jakże przejmująca jest scena, gdy Umberto próbuje po raz pierwszy sprzedać zegarek. Zażenowany tłumaczy, że ma dwa i może jednego się pozbyć. Niedoszły nabywca bynajmniej nie kwapi się do kupna, mówiąc, że ma własny, bardzo dobry, tyle że zostawił go w domu. Czyni to jednakże z takim zmieszaniem, które nie pozostawia najmniejszej wątpliwości, iż jego sytuacja wcale nie jest lepsza niż naszego bohatera i że podobnie jak on, nie zamierza się do tego w żaden sposób przyznać przed obcym.
Nie potrzebuje pan zegarka? Nie, mam już, mam zegarek. Nie mam go przy sobie, ale mam piękny zegarek, bo ja mam dwa. Właśnie dlatego chcę go sprzedać. Tik-tak, tik-tak. A pański jakiej jest marki? Dobry zegarek. Ma nawet złotą kopertę. Jestem na miejscu, mieszkam tutaj. Do widzenia.
Nie mniejsze wrażenie sprawiają sceny, w których Umberto, wyprzedawszy już wszystko, co tylko mógł, próbuje żebrać. Jak zawsze schludnie ubrany, staje na ulicy z wyciągniętą ręką. Gdy jednak jakiś przechodzień zatrzymuje się przy nim, sięgając do kieszeni po drobne, Umberto niespodziewanie odwraca dłoń wierzchem do góry i spogląda w niebo, jakby tylko sprawdzał, czy nie zaczyna padać deszcz.
Źródłem wszystkich kłopotów naszego bohatera jest głodowa emerytura, która dotąd tylko z ledwością starczała na zaspokajanie jego niewygórowanych potrzeb. Gdy jednak pewnego dnia gospodyni podniosła nagle czynsz za wynajmowany pokój, niewielka kwota pieniędzy okazała się zdecydowanie za mała. Przed Umberto stanęło przerażające widmo bezdomności, a w najlepszym razie obskurnego przytułku.
Kto jest w moim pokoju? Czego pan tak wrzeszczy? Czego pan chce? Ależ proszę pana, cóż to za zwyczaje, żeby tak krzyczeć? Niech się pan uspokoi, bardzo proszę. To są przyjaciele, drodzy przyjaciele. Odpoczywają sobie trochę, poza tym niepotrzebnie pan protestuje. I tak z końcem miesiąca musi się pan wynieść. Wynieść się? Niby tak łatwo można kogoś wyrzucić po 20 latach? A to pan zobaczy. I jeszcze ureguluje pan zaległości. Już reguluje. Mam pieniądze i zaraz zapłacę, tylko bez krzyków.
Stary człowiek pozostaje zupełnie sam ze swoją życiową tragedią. Nie może liczyć na życzliwość i zrozumienie u gospodyni, gdyż kobieta kieruje się nie sercem, lecz zimnym rachunkiem ekonomicznym, który jednoznacznie mówi, że lepiej wynajmować pokoje na godziny zakochanym parom, niż trzymać w domu stałego lokatora. Dlatego nie skłania się do żadnych pertraktacji czy ustępstw. Dla pozbawionego rodziny Umberto jedyną życzliwą duszą jest młodziutka służąca, Maria. Jednak dziewczyna ma własne problemy i również jak on pozostaje wobec nich bezradna.
Panie Umberto, nic pan nie widzi? Nic. Trochę tak. Wie pan, że jestem w ciąży? O mój Boże. I ty tak sobie o tym mówisz? A jak mam mówić? A ona o tym wie? Och, na litość boską.
Jedynym prawdziwym przyjacielem starego człowieka, który żyje w wielkim mieście pośród ludzi, okazuje się ostatecznie tylko mały pies. On to po swojemu, a więc na psi sposób dzieli z nim jego troski i niedole. Umberto zaś ze swojej strony czuje się odpowiedzialny za to bezbronne, jak i on stworzenie, które zdane jest wyłącznie na niego. Dlatego wyczerpawszy wszystkie możliwości ratunku dla siebie, myśli jedynie o czworonożnym przyjacielu. Umberto wie już bowiem, że popełni samobójstwo, a jego zmartwieniem jest tylko przyszły los psa. I właśnie owa troska okazuje się dla niego zbawienna. Ta ostatnia nić, wiążąca go z okrutnym światem, powstrzyma go przed rzuceniem się pod pociąg.
W ostatniej scenie widzimy, jak Umberto powraca do życia. Bezdomny, bez grosza przy duszy, lecz szczęśliwy. Szczęśliwy, gdyż nie poddał się losowi, który, tak jak przedtem, będzie nadal dźwigać z podniesionym czołem.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego, Kino, wehikuł ludzkich tęsknot, przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.